Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się i świecznik, i stół, i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Na razie do tego miejsca i później będziemy czytać dalej. Widzimy, że tutaj został skierowany list do tych ludzi, którzy dobrze obeznani byli z zakonem, z ofiarami, ze świątynią, z tymi wszystkimi przepisami dotyczącymi kapłaństwa według Aarona. Jest wskazane tutaj i pokazane ofiara Jezusa Chrystusa. Jest pokazane, jak kapłani musieli wchodzić oczyszczani najpierw sami od wszystkiego, aby ofiarowywać też za innych. Lecz ten arcykapłan, nasz Pan, Jezus Chrystus, wszedł tam ze swoją krwią, aby nasze sumienia mogły być oczyszczone od martwych uczynków. Czytamy Biblię, otwieramy Biblię, czytamy Stary Testament i Nowy Testament. Dlaczego tak ważne jest ten przełom między starym a nowym, między tym, co Bóg powiedział w Starym Testamencie, a tym, co zaczął mówić do nas poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Dlaczego musiał nastąpić ten przełom? To jest tak bardzo ważne, żeby człowiek mógł się zastanowić i zrozumieć. I ten, który w Duchu Świętym pisał to do Hebrajczyków, stara im się właśnie to pokazać. Pokazuje im, że ofiary składane wtedy nie mogły ich oczyścić, nie mogły im przywrócić czystość, którą stracili poprzez grzech. I pokazuje nam im na ofiarę Jezusa Chrystusa, która jedynie może oczyścić człowieka. Pokazuje im na pewną zmianę, tak doskonałą, tak potężną, z którą każdy, który chce przyjść do Boga, musi się liczyć. Że sumienia człowieka, aby mogły być gotowe do czynienia dobra, do którego został przeznaczony człowiek w Jezusie Chrystusie, musi najpierw być oczyszczony krwią Chrystusa Pana. Tego baranka nieskalanego. I czytamy, że dlatego on jest pośrednikiem nowego przymierza. Nowe przymierze już nic nie mówi o jakichkolwiek ofiarach. Nowe przymierze nie mówi, że złożysz teraz synogarlicę, czy złożysz baranka, czy będziesz potrząsał czymś. Nowe przymierze mówi, że ofiara została złożona. Ofiarą to jest Jezus Chrystus. I od tego momentu zaczyna się Nowy Testament, kiedy nasz Pan umarł na krzyżu. Testament ma dopiero prawomocność wtedy, kiedy zostanie potwierdzony krwią. Kiedy zostanie potwierdzony przez Pana, kiedy ten, który go sporządził, umrze. Nasz Pan umarł na krzyżu. Od tej chwili zaczął obowiązywać Nowy Testament, nowe przymierze, nowe prawa. I to jest tak pięknie, kiedy poprzez Słowo Boże jest pokazane, że Jezus Chrystus, nasz Pan, został ofiarowany raz na zawsze. I już nie przyjdzie z powodu grzechów, ale przyjdzie po swoją oblubienicę. Gdyby inaczej było, gdyby było jak według starego przymierza, Pan nasz musiałby być ofiarowany za każdym razem, gdy ktoś popełni grzech. Za każdym razem musiałby być ofiarowywany. Ale Pan złożył ofiarę doskonałą, raz na zawsze. W tej jednej ofierze mieszczą się wszystkie grzechy całego świata. Z tych sprzed przyjścia Pana i z tych po przyjściu Pana. Oni, tamci sprzed przyjścia Pana, mieli składać ofiarę, która miała wskazywać na Jezusa Chrystusa. Ta ofiara nie była w stanie ich oczyścić. Ale kiedy oni składali tę ofiarę, to oni przyjmowali, że oczyszczenie krwią przyjmują za siebie. I Bóg przewidział takie oczyszczenie w Jezusie Chrystusie. Kiedy nasz Pan umarł na krzyżu, w Nim zostały złożone wszystkie grzechy tamtych ludzi, którzy z wiarą składali te ofiary, wskazujące na Jezusa i w bogobojności zachowywali swoje życie. Krew Jezusa może oczyścić człowieka od martwych uczynków. O jakich tu martwych uczynkach jest mowa? O uczynkach, które już nie mają żadnego znaczenia dla Boga, kiedy zaczęło się nowe przymierze. Kiedy ktoś chce w starym przymierzu nadal postępować, Bóg mówi, że to są martwe i one już nie mają mocy przed obliczem Bożym. Nie mają siły, ponieważ to, co uczynił Pan, jest większe ponad wszystko, co mógłby uczynić człowiek. kiedy Mojżesz ogłaszał cały zakon, wszystkie ustawy, wtedy pokropił tą księgę krwią. Ponieważ wszystko, tak jak pisze tu autor, niemal wszystko było oczyszczane krwią. A bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Pokazuje i ten pierwsze przymierze, które zostało zawarte. Moment spisania tych wszystkich praw Bożych, przepisów Bożych i poświęcenia ich. Zawarte zostało przymierze. Stare przymierze. Ale teraz przyszedł Pan i zostało otworzone nowe przymierze. I tutaj pokazuje nam Duch Święty przez tego, który pisał to, że Pan nasz Jezus Chrystus wszedł do samego nieba, nie do żadnej świątyni ręką ludzką uczynioną, lecz do samego nieba, aby tam być. I kiedy przyjdzie, przyjdzie po wszystkich, którzy należą do Niego. Jak bardzo ważna jest ofiara Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Zwróćmy uwagę. Byliśmy dłużni Bogu naszemu Wszechmogącemu ile? Ile zła uczyniliśmy na ziemi? Ile uczyniliśmy grzechów, nieprawości? Ile razy żeśmy kłamali? Ile razy wzywaliśmy Jego imienia bez potrzeby? Ile razy? I to jest za każdym razem dług nas rósł. Rósł i rósł. Ta lista była z każdym dniem coraz większa. Choć człowiek nawet mógłby powiedzieć, ja przecież nic nie zrobiłem, nikogo nie zabiłem. Lista rosła, ponieważ człowiek już kiedy tylko zaczynał myśleć, bez Jezusa już grzeszył. Bez Jezusa grzeszył. I ta lista rosła i rosła. Każdy z nas i każdy z ludzi, który był na ziemi, ma swoją listę. Listę własnych popełnionych grzechów. Jest to dług wobec Boga. Dług, którego żaden człowiek nie byłby w stanie nigdy spłacić. I dlatego zakon mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Żaden z nas, choćbyśmy najlepsze uczynki czynili, nie bylibyśmy w stanie spłacić tego długu. Ponieważ nie można zastąpić zła dobrem. Lecz zło można zwyciężyć dobrem. Nie można zamienić, jak na szali postawić zło i dobro, i co teraz będzie więcej. Zło musi zginąć. Dlatego umarł Jezus Chrystus na krzyżu. Dlatego musiało być nowe przymierze, w którym nie ofiary składane, ale sam Pan Jezus Chrystus, jako wywyższony, wziął na siebie wszystkie nasze długi. Twój i mój dług wziął na siebie. I od chwili, kiedy został ukrzyżowany, umarł na krzyżu, staliśmy się dłużnikami kogo? Jezusa Chrystusa. Ponieważ On wziął wszystkie długi na siebie i przyszedł z tym do Boga. I Bóg przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa. Później, idąc po Słowie Bożym też, będziemy mogli zobaczyć, jak to apostołowie wyrażali. Dlaczego tak ważne jest dla człowieka wierzącego imię Pana Jezusa Chrystusa? Dlaczego jest powiedziane, że jest imię ponad wszelkie imię na niebie, na ziemi i pod ziemią? Dlaczego dla nas ma tak wielką wartość? Ponieważ Bóg scedował cały sąd na Jezusa. Dlatego, że teraz my jesteśmy dłużnikami Jezusa Chrystusa. I On teraz osądzi, kogo będzie chciał mieć tam, a kogo nie. Jeżeli człowiek nie będzie w Jezusie, nie będzie uwolniony od swego długu, to choćby nie wiadomo, jak bardzo wzywał imienia Boga, to Bóg powie nie. Ja już wszystko złożyłem na mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest tak ważne, dlatego ten, który pisze, mówi o nowym przymierzu. Że teraz, gdyby człowiek chciał się dostać bez tego do Boga, nie dostanie się, ponieważ my nie jesteśmy już dłużnikami Boga Ojca, lecz staliśmy się dłużnikami Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. To ma wtedy wartość. Dlatego jest w Jezusie przebaczone nam wszystko. W Jezusie dopiero. Ojciec powiedział, oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Pan Jezus powiedział, tak jak ja wypełniłem przykazania Ojca, tak i wy moje wypełniajcie. Wszystko zostało przekazane Jezusowi Chrystusowi. To jest nowe przymierze. I teraz ten, który spisuje, mówi, że Jezus już nie przyjdzie ponownie, żeby umierać. Żeby umierać za grzechy następnych ludzi, którzy urodzili się po Jego śmierci. On umarł za wszystkie grzechy. On przyjdzie, aby wziąć tych, którzy należą do Niego. Tak ważne jest należeć do Jezusa. Jeżeli ktoś nie należy do Jezusa, nie ma nadziei. Nie może być zbawiony. Jeżeli ktoś nie ma tej ofiary w sobie i nie jest wdzięczny Panu za to, że On wziął Jego dług na siebie i zaniósł na krzyż, nie może być zbawiony. Człowiek, który nie rozumie tego, co się stało na krzyżu, jak może być wdzięczny? Jak może korzystać z tego, co się dokonało? Z tej ofiary Jezusa Chrystusa? Popatrzmy. Jesteś dłużny komuś, powiedzmy, 1 000 000 000 złotych. I teraz musiałbyś mu spłacić ten dług. On mówi, nie masz? Wezmę wszystko, co masz i twoje dzieci będą mi musiały służyć i ty będziesz mi służył. Będziecie musieli mi służyć do końca waszego życia tu na ziemi. Ale gdybyś go prosił tak usilnie, znamy to, mówił to Pan, gdybyś go tak prosił usilnie i on powiedziałby, dobra, zlitowałem się nad tobą, daruję ci ten cały 1 000 000 000. Na ile byś był mu wdzięczny? Na ile? Powiedz sobie. A Pan darował nam wszystkie grzechy, które nie pozwoliły nam wejść do wieczności. Na ile mamy być mu wdzięczni za to? Jeżeli człowiek nie czuje wdzięczności do Jezusa Chrystusa za to, co uczynił, jest martwy. Jest zupełnie martwy, jeżeli nie ma wdzięczności za to, co Pan uczynił. Zupełnie nie rozumie krzyża. Może mówić o krzyżu, ale nie widzi w nim złożenia całego naszego długu, który zawsze stałby przeciwko nam przed obliczem Bożym i mówiłby, to jest grzesznik, który zasługuje na śmierć. Bo zakon mówił, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale w Jezusie jest darowane nam życie wieczne. Bóg okazał nam łaskę. Uczynił nowe przymierze z ludem. Przymierze w Jezusie Chrystusie. Zapieczętowane krwią samego Pana. Od chwili, kiedy umarł na krzyżu, zaczął się Nowy Testament. I wszystko, co w nim zostało spisane. Nowe przymierze Bóg zawarł. I w tym przymierzu, kto znajdzie drogę do Boga, będzie miał życie wieczne. Czytajmy dalej. Zobaczymy to, jak Duch Święty pokazuje dalej, jak wielkie znaczenie ma to, co się stało na krzyżu. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Zakon mówił, nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie pożądaj. Mówił, co masz uczynić, kiedy ukradniesz, jak masz to zwrócić i wszystkie inne przykazania. I człowiek, widząc, że nie jest w stanie ich wykonać, przychodził z ofiarą i składał ją w świątyni. Tak powiedział Bóg, popatrz, jeżeli popełnisz grzech, musisz złożyć taką i taką ofiarę. I ta ofiara miała być złożona. Wiemy, że kiedy nasz Pan Jezus Chrystus się urodził, kiedy Maria miała wejść do świątyni, musiała być złożona ofiara oczyszczenia. I to wszystko miało być składane. I tutaj Duch Święty mówi, że te same ofiary, nieprzerwanie składane w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą, nie mogły. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Czy rozumiemy to? Piękne to są słowa, które pokazuje nam Bóg Wszechmogący i mówi, popatrz, jeżeli zostałeś oczyszczony z tych wszystkich grzechów swoich, czy nadal byś przychodził z tymi ofiarami, to jest skierowane do tych, którzy nadal mieli tą świątynię. I składane nadal były ofiary. Gdy raz została złożona ofiara, czy nadal mógłbyś przychodzić i oczekiwać, że Bóg cię wysłucha? Czy nadal mógłbyś przychodzić według starego przymierza
Pan powiedział, że ta świątynia będzie zburzona. Kamień na kamieniu po niej nie zostanie, gdyż Pan poszedł do nieba. Gdyby zrozumieli ofiarę Jezusa w pełni, wiedzieliby, że już nie muszą tego czynić. Już nie muszą. Wiara uwalnia człowieka. Człowiek czasami jest zastraszony. Boi się Boga, ale nie bojaźnią czystą. Boi się Boga jak dziecko, które stale myśli, że Bóg za chwilę go będzie bił. Bóg nie bije za to, jeżeli człowiek czegoś nie rozumie, ale okazuje łaskę. Jeżeli karci, to karci syna, który już rozumie i nie wypełnia tego, co powinien wypełniać. I tutaj dalej jest powiedziane tak, przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jeżeli ktoś próbuje żyć według Starego Przymierza, w końcu przychodzi z tymi ofiarami, bo zakon jest całym zakonem. Bóg nie dał rozdzielonych zakonów, lecz dał jeden cały zakon. I teraz przychodząc, został przekonany o grzechu przez zakon, przychodzi i teraz na przykład składać chce ofiarę. Ona mu cały czas przypomina o tym. Ale ofiara została złożona. Jest nią Jezus Chrystus. Wiemy, że czasami ktoś chce rozdzielić zakon, ale Pan powiedział, ani jota, ani litera z zakonu nie przeminie, z całego zakonu. Ani jota, ani litera. Czasami może być tak, czy inaczej, ale Pan powiedział, że nauki ludzkie to nie nauki Boga. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Jest to niemożliwe. One tylko wskazywały cały czas na Jezusa, który miał przyjść. Dlatego Bóg mówił, mam dość waszych ofiar rzeźnych, mam dość tych waszych ofiar, bo oni już nie rozumieli, że one wskazują na Jezusa. Oni się już lubowali w składaniu tych ofiar. Oni myśleli, że Bogu radość sprawią, kiedy tych ofiar będą składać jak najwięcej, a stracili zrozumienie, że Pan powiedział, że przyjdzie Mesjasz, który przyjdzie ich zbawić, Zbawiciel przyjdzie. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy, wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Bóg upodobał sobie, kiedyś mówiliśmy o tym, tą nową drogę przez Jezusa do siebie. Jezus jako ofiara już był przygotowany przed założeniem tego świata, jak czytamy. Bóg miał taki plan. Wielki plan otworzenia drogi dla wszystkich ludzi do siebie. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus, dlatego ciało przysposobił dla Pana naszego, aby mógł umrzeć na krzyżu za wszystkich ludzi, aby ofiara została złożona, ofiara, w której każdy człowiek, który uwierzy, znajdzie oczyszczenie z grzechów swoich. Tak ważne jest to, co dokonało się na krzyżu. Ta ofiara niepowtarzalna, nikt jej nie jest w stanie powtórzyć. Ofiara za nasze grzechy. Pamiętaj o tym i przypominaj sobie każdego dnia. To za Twoje grzechy umarł Jezus. Twoje grzechy, które nie pozwoliłyby Ci wejść do wieczności. Twoje grzechy. A gdyby tego nie uczynił, nie byłoby dla nas nadziei. Żadnej nadziei. Tylko przez oczyszczenie Jego krwią, to oczyszczenie sumień do dobrych uczynków, staje się człowiek gotowy, by wypełniać słowo Pana. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada o to, przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jesteśmy uświęceni przez ofiarę Jezusa na krzyżu raz na zawsze. Potężne to są słowa. Przewyższają rozum ludzki. Ale taka jest prawda i rzeczywistość, której dożyliśmy i dzięki której doznałeś, że i Twoje grzechy zostały oczyszczone. Że przez tą ofiarę i Ty zostałeś uświęcony. Grzechem jest teraz, kiedy jest powiedziane, przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Grzechem jest nie wierzyć w Jezusa. To jest grzech. Nie przyjąć tej ofiary i nie skorzystać z niej, wiedząc, że Jezus umarł na krzyżu. Raz na zawsze. Dlatego jest powiedziane, że kto otrzymał poznanie prawdy, przetrwa tą prawdę, żyje w tej prawdzie, a później odwróci się od Chrystusa i zacznie rozmyślnie grzeszyć, nie ma już dla niego ofiary za grzechy, bo to jest raz na zawsze. Jeżeli człowiek sprzeda to, odda to, nie może już wziąć drugi raz. Jest to ofiara raz tylko i dla człowieka jest tylko raz. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją ofiarę, swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle gładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Uczynił doskonałymi. Tych, którzy są uświęceni, którzy uwierzywszy w ofiarę Jezusa Chrystusa, z wiarą przyjęli ją i trwają w niej. Przez wiarę. W tą ofiarę, w to oczyszczenie krwią Pana. Tylko doskonali wejdą do nieba. Dlatego człowiek musiał uczyniony być doskonałym, aby mógł być z doskonałym Bogiem. I tą ofiarą Jezusa Chrystusa zostaliśmy uczynieni doskonałymi. W Nim. Do tego dążymy także. Będąc już. Mając to w Nim. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożył w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Wiemy, że pierwsze prawa były wypisane na tablicach kamiennych. Ale Pan mówi, teraz te prawa wypiszę na ich sercach. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. O jakich prawach to jest powiedziane? Dojdziemy i do tego. Jakie prawa Bóg zamierzył napisać w sercu człowieka? Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, oczyszczeni z wiarą w ofiarę Jezusa, oczyszczenie i nowe życie. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Poprzez ofiarowane ciało Jezusa Chrystusa wchodzimy tą drogą do Boga. Poprzez ofiarę Jezusa, poprzez Jego zmartwychwstanie, poprzez Jego wstąpienie do nieba wchodzimy tam. Nie poprzez jakiekolwiek własne zasługi, ale poprzez Niego. To tylko w Nim możemy być gotowi uczynić to wszystko. Wejdźmy na nią szczerze, trzymając się mocno Pana. Zobaczmy, tutaj w liście do Hebrajczyków, jak czytamy całą Biblię, jest bardzo mocno wskazane na Jezusa Chrystusa. Aby człowiek, który uwierzył w Niego, trzymał się Go całą siłą i mocą swoją. Aby trzymał się Go wytrwale, ponieważ w Nim tylko jest możliwe wejść do wieczności z Bogiem. Dlaczego tak ważne jest to imię? Człowiek, który tego nie rozumie, nie rozumie w ogóle Boga. Nie rozumie miłości Boga. Nie rozumie ofiary, nie rozumie znaczenia, jakie Bóg zawarł w imieniu Jezusa Chrystusa. To Bóg powiedział, On będzie nazywany Jezus. Tak nazwiesz Go, Jezus. Mesjasz, Zbawiciel. To jest imię, które nadał Mu Ojciec. Tak ważne imię, że jest dane człowiekowi, aby w tym imieniu przychodził do Boga. Aby wzywał Je szczerze i z całą radością, z całą wiarą, ponieważ w Nim tylko możemy otrzymać wszystko. Bóg nie da nic poza Jezusem. Nic poza Jezusem Bóg nie da. tylko w Jezusie, ponieważ przekazał Mu wszystko w tej chwili. Wszystko jest poddane naszemu Panu. Do Niego zwraca się każdy uczeń. W Jego imieniu też przychodzi do Ojca. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mam wstęp. Tu musi być zaufanie Bogu, że taka jest prawda. Nie prawda ludzka, lecz prawda Boża jest najważniejsza. Zaufać Bogu to jest więcej niż poznawać cokolwiek. Ze szczerym sercem wejdźmy, w pełni wiary. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Dlatego każdy sługa Boży będzie do końca wzywał imienia Jezusa, wiedząc, że w Nim wiarę zachowałem, mówi Paweł. Wiarę jaką? Wiarę w Jezusa. W Jezusa, który osiągnął dla Pawła życie wieczne. I ty i ja, kiedy dojdziemy do kresu swoich dni, musimy mieć tą wiarę w Jezusa, który dla nas osiągnął życie wieczne. Że w Nim, tak jak Noe w arce, możemy być tylko uratowani. Trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. To dopiero jest życie nowe, kiedy Bóg daje zrozumienie i wolność od grzeszenia. I człowiek idzie za Jezusem Chrystusem, wielbiąc Go i czcząc tą drogą nową, czystą, świętą, na której sprawiedliwi chodzą, bezbożni na niej się nie odstoją. Jeżeli by człowiek taki odwrócił się od tego Pana, od tego, co w Jezusie nam dał Bóg, Ojciec, czyste, święte, nowe życie, nieskalane życie. Jeżeli by się od tego odwrócił i zaczął znowuż grzeszyć, to pozostaje mu tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. Tak wielka to była ofiara, że Bóg nie ma pobłażenia dla tych, którzy by się od niej odwrócili. Tak wielką ofiarę złożył nasz Pan Jezus Chrystus, tak wielką cenę złożył za każdego z nas. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Znowu jest pokazane, że w zakonie jest wyraźnie powiedziane, że kto uczyni coś złego, popełni grzech, to na podstawie dwóch lub trzech świadków zostanie osądzony. Poniesie śmierć. O ile z sroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał. Kto podeptał to, co Bóg zawarł w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, to nowe przymierze, tą krew przelaną na krzyżu. I zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Zbezcześcił krew przymierza, tego nowego przymierza, w którym Bóg okazał każdemu człowiekowi na ziemi łaskę i powiedział, czysty, w Jezusie czysty. Uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony, ty i cały dom twój, powiedział Paweł, Sylas do tego strażnika więziennego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy to po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Mówiliśmy sobie w czwartek o Panu naszym i mówiliśmy o tym, co mamy w Nim. Jak wielka jest to wartość, którą otrzymaliśmy w Nim. A więc jak wiele może nam sprawić przykrości coś stracone z tego świata, kiedy my mamy wszystko w Jezusie. Dlatego przypominaj, patrzcie, jakżeście się radowali, mając to w Jezusie, kiedy nawet was okradziono. Wyście się radowali w Jezusie, mając wszystko. Jak wielka radość była wasza w Jezusie. powróćcie z powrotem do tego.
Mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary w Jezusa sprawiedliwy żyje. Ponieważ i sprawiedliwymi jesteśmy w Nim, w Jezusie. W Nim mamy mądrość rozsądzania. W Nim mamy mądrość podejmowania decyzji. On jest tą mądrością od Boga daną nam, abyśmy odpowiednio mówili, odpowiednio czynili, odpowiednio zmierzali ku Bogu. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jest powiedziane wyraźnie, że jesteśmy zbawieni za darmo, z Bożej łaski, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Za darmo. I wiara nam mówi za darmo, z Bożej łaski. W Jezusie Chrystusie. Wiemy, że w Nim jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, ale dopiero w Jezusie. Do tych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg dzisiaj. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Wiara jest tą pewnością. Przeświadczeniem jest tym zdecydowaniem. Jest tym żarliwym oczekiwaniem i gorliwym trzymaniem się tego, co się dokonało w Jezusie Chrystusie. Wiara nie wątpi. Wiara się trzyma tego. Wiara jest tarczą, która ochrania nas przed pociskami złego. Wiara pokazuje zawsze krzyż i nas na krzyżu w Jezusie Chrystusie umarłych i pokazuje nam na Jezusa zmartwychwstałego i nas w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałych i pokazuje nam na Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba i nas tam, siedzących po prawicy Ojca, gdyż imiona nasze już przed założeniem świata zapisane zostały w Księdze Żywota, gdyż w Nim wybrani zostaliśmy już przed założeniem świata, mówi Bóg. Wszyscy, którzy mają być z Bogiem, już przed założeniem tego świata byli wybrani do wieczności. Dlatego oni, tutaj jest napisane o bohaterach Starego Przymierza. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo tej wierze, ale oni do jakiego pielgrzymowali miasta? Nie do tego, które było na ziemi. Oni już mieli oczy zwrócone na Jezusa. O prorokach jest powiedziane, że oni badali, kiedyż to przyjdzie ten Pan. Wiedzieli, że usługują nam. Badali na czas przyjścia Jego. Wiedzieli, że to On jest ich Zbawicielem. Czy znasz imię Ojca i czy znasz imię Syna Jego, jak jest powiedziane w przypowieściach? Wiedzieli już, że przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel. I tej wierze zawdzięczają chlubne świadectwo. Jak czytamy o Mojżeszu, bardziej umiłował to, co w Jezusie Chrystusie. Ucisk, szyderstwo, niż bogactwa całego Egiptu. Ale o jego oczy już patrzyły na Jezusa Chrystusa. Powiedział, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Jego słuchajcie, a kto by nie słuchał tego proroka, wyniszczony będzie spośród ludu. Kto by nie słuchał Jezusa, będzie wyniszczony. I taka jest prawda. Już Mojżesz o tym mówił. A Bóg Ojciec sam to potwierdził na górze. Widzimy to tak mocno i zdecydowanie. Tak jak ci, którzy nie słuchali Mojżesza, musieli ponieść konsekwencje, tak dzisiaj ci, którzy nie słuchają Jezusa Chrystusa, też będą ponosili konsekwencje. Straszna to rzecz. Wpaść w ręce Boga żywego. Jest napisane o tych, którzy nie znają Boga i którzy nie są posłuszni Ewangelii, że będą odrzuceni sprzed Bożego oblicza. Tam, gdzie będzie diabeł. Ewangelia jest radosną nowiną o Jezusie Chrystusie. Gdziekolwiek czytamy słowa, one mówią o Jezusie. Kiedy otwieramy list do Efezjan, on mówi nam o tym, co mamy w Jezusie, co Bóg Ojciec dał nam w Jezusie Chrystusie. jak wielkie bogactwo, mówi Piotr i Paweł. I list do Hebrajczyków pokazuje nam to także. Tylko przez wiarę w Niego możemy osiągnąć chlubne świadectwo, patrząc na tych, którzy są bohaterami tej wiary. I 12 rozdział od 1 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Zwróćmy uwagę. Tutaj wyraźnie jest powiedziane, rzućcie z siebie wszelki ciężar i grzech i biegnijcie, patrząc na Jezusa, na tą czystość, świętość, którą masz w Nim, na to nowe życie, odważne. A teraz Paweł mówi, śmiało sobie poczynamy. Kiedy pisze w liście 2 do Koryntian, 3 rozdziale. A teraz śmiało sobie poczynamy, mając tak wielkie obietnice. Patrząc na Pana, sprawcę i dokończyciela wiary. Ten, który jest początkiem i końcem wiary naszej. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca do was jak do synów, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Jak wiele pokory trzeba, kiedy Pan mówi nie tak, ale tak. Żeby się nie obrazić, że człowiek wie lepiej od Boga, jak ma żyć. Pan mówi nie tak, czyń tak. Postępuj według moich słów. Pokorny człowiek będzie słuchał. Mówił tak, Panie. I uczył się dalej. Pyszny powie, a wiem lepiej. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez tego uświęcenia, o którym czytaliśmy wcześniej. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa raz na zawsze, bez tego uświęcenia, bez wpływu tej ofiary na Twoje czy moje życie, nigdy byśmy nie mogli zobaczyć Jezusa. On przyjdzie po tych, którzy należą do Niego. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Jak ważne jest tak przylgnąć do Pana i nie odwracać swoich oczu wstecz. Pan mówi, że kto przylgnie do Niego, odwraca swoje oczy wstecz, nie jest godzien być Jego uczniem. Że kto się zaprzęgnie do pługa, musi patrzeć do przodu, na Jezusa. Wtedy będzie miał siły, odwagę, będzie miał radość, szczęście z tego, że wypełnia to zadanie. Będzie umiał znosić zniewagi, będzie umiał znosić wszystkie przeciwności. Szczęśliwy, wpatrzony w Jezusa. Przecież On więcej od nas zniósł, bo On zniósł grzechy całego świata. Ty swoich nie potrafiłeś unieść. A On wziął wszystkie nasze grzechy na siebie. Ktoś może powiedzieć,
Czy to tak wielkie było? Tak wielki, bo człowiek nie potrafi często grzechów drugiego człowieka znieść. A Pan Jezus wziął wszystkie nasze grzechy na siebie i umarł. Krzyknął, wykonało się dla nas. To wykonało się jest bardzo znamienne. Dało nam możliwość oczyszczenia. Człowiek, który zaczął z tego korzystać, niech trzyma się tego mocno. Wy nie podeszliście bowiem do góry, mówi dalej, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. A wiemy, że kiedy zakon był tam dawany, to tak się działo właśnie. Oni podeszli do tej góry i tam grzmiało, ogień był. Chmura cała zacieniała tą górę. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzeł dotknął się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Tak było za tego starego pierwszego przymierza, kiedy było zawierane, tak to wyglądało. I teraz co mówi dalej? Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Lecz wy podeszliście do tej góry, z której wyszło prawo, o którym już w Starym Testamencie jest powiedziane. Ogłoszę narodom prawo moje. Z tej góry, do tej góry podeszliśmy. Prawo, które jest dane nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wspaniałe jest to, co tutaj jest powiedziane. Do pośrednika nowego przymierza. Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, otrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba, tym bardziej my, pamiętamy te słowa z Mateusza, które powiedział Pan, nasza sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość faryzeuszy. Jeżeli otrzymaliśmy tak wielkie oczyszczenie, tak wielkie posłanie, tak wielkie działanie, więcej się od nas wymaga, jest to normalne. Bóg mówi, komu więcej dano, więcej się od Niego wymaga. A więc więcej od nas już wymaga. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, powiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. W Jezusie Chrystusie widzimy prawdziwie Boga. Widzimy i przychodzimy do Niego z szacunkiem, gdziekolwiek jesteśmy. Czy w domu sami jesteśmy, czy w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy wśród wierzących. Nasz szacunek do Boga jest jednakowy. Czy w pracy, czy w szkole. Wiemy, że Pan od nas wymaga zło dobrem zwyciężeń. A kto umie czynić dobro, a nie czyni, grzeszy. Pan od nas wymaga już zupełnie inaczej. Więcej wymaga. Więcej nam dał. Powiedział, w Nim możemy. W Jezusie jest to możliwe. Dlatego zrzuć z siebie wszelki ciężar i grzech, który cię usidla. I biegnij patrząc na Jezusa. W Jezusie jest to możliwe. Uwierz w Jezusa. A dokonasz wielkich rzeczy. Uwierz w Nim, w Jego imię. I wszystko, co Bóg dał nam w tym imieniu. A zobaczysz, jaki Duch cię napełni. Duch Chrystusowy. Pan powiedział wyraźnie, kto nie ma Ducha Jego, ten nie jest Jego. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie może być Jego i nie może iść do wieczności. Kto nie ma Ducha Synostwa, widzimy, że Jezus Chrystus przeszedł poprzez to wszystko, i nie zgrzeszył. Ale wziął wszystkie nasze ułomności na siebie. I co Pan dzisiaj do nas mówi, bracie i siostro? Co Pan dzisiaj do nas mówi? A wy bierzcie brzemiona innych na siebie, tak? Jak ja wziąłem brzemiona wasze na siebie, tak i wy bierzcie brzemiona innych na siebie. Pan to do nas mówi. Pan mówi, że On zapłacił za nas, abyśmy my innym umieli też pomóc nieść ich ciężary. Pan nie powiedział, że możesz się złościć. Pan powiedział, złość miłością zwyciężę, cierpliwością. Ja dałem ci ducha swego, a owoc Galacjan, gdzie tam jest powiedziane o tym wyraźnie, o tych brzemionach, to właśnie też tam jest powiedziane owocem ducha. Co jest? Co jest dane wszystkim, którzy należą do Boga? Tu nie ma kantu, tu nie ma oszustwa, u Boga nie ma. On powiedział, że każdy wierzący ma świadectwo w sobie. Każdy wierzący ma świadectwo w sobie. Krzyż jest tak potężny, że potrafi zniszczyć cielesnego starego Adama, aby otworzyła się droga dla nowego, zrodzonego z Boga. Człowieka, który jest napełniony Duchem Chrystusowym. O tej drodze jest powiedziane. Droga nowa poprzez zasłonę, żywa, prawdziwa, którą jest Jezus Chrystus. Jezus powiedział o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem wiecznym. I nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Te słowa prawdy są tak znamienne i potężne, że likwidują nasze cielesne starania o dojście do Bożego oblicza. A zaczynają kierować na oczy na Jezusa i z taką bojaźnią, szacunkiem do Niego, z uwielbieniem mówimy, Jezu, w Tobie, w Twoim imieniu mogę przyjść do Ojca. Pan Jezus powiedział, teraz przychodźcie w moim imieniu. Przychodźcie. Dlatego mogę doceniać mnie Jezusa, kiedy rozumiem, że tylko w Nim, że bez Niego Bóg nie chce mnie w ogóle słyszeć, ani ze mną rozmawiać. Nie mam dla Niego żadnego znaczenia. Jestem jak gnój rozrzucony na polu. Jak grzesznik, który zbuntował się przeciwko Niemu i zasłużył na śmierć. Który poszedł za diabłem i bardziej mu było miłe chodzić z diabłem niż z Bogiem. Dopiero w Jezusie, kiedy oczyszczony z moich grzechów mogę przychodzić do Niego, jestem dla Niego cenny. Jestem jako Jego dziecko. Dlatego Pan mówi, rzuć wszystko. I patrz na Jezusa, który tak wiele dla nas osiągnął. Patrz i korzystaj z tego każdego dnia. Dojdźcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia. Patrz i korzystaj. Każdego dnia, i my już nie podeszliśmy do góry, tej ziejącej ogniem, ale podeszliśmy do Jezusa Chrystusa, do pośrednika nowego przymierza. Podeszliśmy do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, tych, którzy usługują, i do zgromadzenia świętych, tych zebrania tych pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Do tego miejsca doszliśmy przez Jezusa Chrystusa, do miejsca zaszczytnego, otwartego dla wszystkich, którzy w Jezusie Chrystusie znaleźli najpiękniejsze miejsce dla siebie. W Nim umarliśmy. Jak to wielkie znaczenie ma umrzeć dla świata w Jezusie Chrystusie i świat dla nas. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Czytajmy, co mówi apostoł Piotr, kiedy głosi słowo w świątyni po uzdrowieniu tego człowieka, który 40 lat nie chodził. Ujrzawszy to Piotr, to ludzie się zgromadzili, odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych,
uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełnie zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszło od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych, od wszystkich nieprawości waszych odwracając. Jak ważne jest to imię, które wzmocniło, dało wiarę i postawiło na nogi tego człowieka. Jak ważne jest posłuszeństwo jemu, skoro Bóg sam przez słowo swoje kieruje to. I po co przyszedł Jezus? Aby człowiek żył po staremu? Nie. Po to, żeby umarł dla swego starego życia, a zaczął prowadzić nowe życie, czyste i święte. Moc działania krwi Jezusa Chrystusa jest tak potężna, że ona zmienia sumienie człowieka i człowiek zaczyna dążyć ku dobremu. Patrzy i oczy kieruje ku niebu i dąży ku dobremu. Jest to zupełnie inny człowiek, postawiony na innym gruncie, na skale, na Jezusie. I dąży do wieczności z Bogiem. Ten człowiek już ma jedno pragnienie: być tam, gdzie jego Zbawiciel. Ten człowiek ma jedno pragnienie: poznawać wolę swego Pana. Ma jedno pragnienie: wypełnić słowo Jego. Być tam, gdzie On jest. Składa siebie u stóp Mistrza i zaczyna podążać za nim, ale najpierw musi się stać to pierwsze. Musi otrzymać czyste sumienie. Sumienie nie, które by go oskarżało, ale sumienie, które by mu pokazywało na Jezusa. Które by mu wskazywało na to, co Jezus dokonał na krzyżu. Kiedy twoje sumienie nadal tylko na zasadzie oskarżania bazuje, to ono nadal jest nieoczyszczone. Ale kiedy wskazuje ci na Mistrza, kiedy pokazuje ci Jezusa Chrystusa i dokonania Mistrza, to jest to sumienie oczyszczone krwią, przeznaczone do czystych uczynków, do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie, do tego, co masz w Chrystusie Jezusie, do tego cię pobudza też twoje sumienie. Ono działa ku dobremu, nie tylko na zasadzie jak zakon, który mówił grzech, śmierć, ale na zasadzie łaska, przebaczenie, Jezus. Ono też: gdybyś zgrzeszył, powie ci o grzechu. Ale nie po to, żeby cię oskarżyć, ale po to, żeby wskazać na łaskę. Czy rozumiesz to nowe sumienie? Ono nie jest po to, żeby oskarżyć. Ono jest po to, żeby wskazywać. Przeczytajmy następne słowo głoszone przez Piotra. 4 rozdział, 11 i 12 wiersz. Chcę z tych słów przeczytać. Chociaż 10-12 wiersza. to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg zbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to jest słowo powiedziane od Ducha Świętego poprzez słowa Piotra, usta Piotra. Bóg Ojciec powiedział, że nawet w Jego imieniu nie ma zbawienia, że nie ma zbawienia w imieniu Jahwe, jest zbawienie tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko. Zwróćmy uwagę, jak wielką rzecz uczynił nasz Ojciec. Wszystko złożył na Jezusa. Wszystko, nawet powiedział, że nie w Nim, ale w Jezusie jest zbawienie. W niebie nie ma większego, czy na ziemi, czy pod ziemią, w którym człowiek miałby zbawienie i życie wieczne. Bóg Ojciec wszystko złożył w ręce i w imieniu Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, jak wielkie to jest znaczenie, co uczynił Bóg. Jeszcze 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Następne słowa. Wielka jest Boża łaska. Wielkie Boże działanie. Kiedyś Bóg poddał wszystko Adamowi. Powiedział, ty będziesz zarządzał tym ogrodem, wszystkimi zwierzętami, będziesz panował nad tym wszystkim. Ale Adam nie wytrzymał i zgrzeszył, zbuntował się przeciwko Bogu. Ale teraz to panowanie, które otrzymał Jezus nad wszystkim, co stworzył Bóg, jest w pewnych rękach. Udowodnione to zostało już na krzyżu. Od 34 wiersza chcę czytać te słowa Piotra. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Dlaczego jest tak ważne posłanie o Jezusie Chrystusie? Dlaczego jest tak ważna Ewangelia? Jest ona mocą Bożą ku życiu każdemu, który wierzy. Jest to nowina o tym, co Bóg uczyni. Wiemy, że pewnego dnia, kiedy wszystko się już dokona, Pan Jezus przekaże wszystko z powrotem Ojcu. Wszystko z powrotem będzie należeć do Ojca. Ale dzisiaj, w tym nowym przymierzu, Bóg Ojciec wszystko przekazał Synowi. Chwała Bogu. Powiedział, On jest sędzią żywych i umarłych. On będzie sądził was. On będzie sądził. A wiem, że sąd Pana jest sprawiedliwy. Jest to Pan sprawiedliwy. W Jego imieniu jest odpuszczenie grzechów naszych. Widzimy, jak ważne jest dla nas imię Jezusa. Jak ważne, żeby ono było zapisane w Twoim sercu. Abyś je wzywał każdego dnia i w tym imieniu czynił wszystko, ponieważ ono dało ci oczyszczenie z grzechów twoich. dał człowiekowi pamięć.
Nie po to, żeby jak najszybciej zapomniał o tym, jak żył kiedyś, ale po tym, żeby pamiętał, jak żył, jak buntownik przeciwko Bogu, żeby pamiętał zawsze, co się stało, kiedy Bóg okazał mu łaskę i wyzwolił go z tych grzechów, żeby zawsze był wdzięczny. Człowiek, powiedzmy człowiek, który palił papierosy, a później został uwolniony od tych papierosów. Kiedy nie okazuje wdzięczności Panu, nie jest szczęśliwy z tego powodu, pewnego dnia może znowu wrócić do palenia. Gdzie brak wdzięczności, tam bardzo blisko jest pokusa. Rozumiemy to? A tak po kolei wszystkie grzechy. Wdzięczni za wszystko, za uwolnienie z wszystkich grzechów naszych, z nałogów, z nieprawości, za wszystko, wdzięczny Bogu. To wszystko w Jezusie Chrystusie dał nam Bóg. Wdzięczni Panu. Okazujmy tą wdzięczność, bo poprzez wdzięczność okazywaną Jezusowi też okazujemy wdzięczność Ojcu, który przecież to uczynił, bo przecież On posłał Jezusa. On przygotował Mu ciało tu na ziemi, Ojciec. On doprowadził do tego, że Jezus Pan został ukrzyżowany, bo Jezus powiedział, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie za nasze grzechy. Poprzez przyjęcie w Jezusie tego, co Bóg nam dał, okazujemy wdzięczność Ojcu. Bo popatrzmy, król, wielki, potężny król, władający wielkim, potężnym państwem, ma zamiar coś uczynić. Ma zamiar przekazać wszelką władzę swemu synowi. I mówi do wszystkich swoich poddanych, słuchajcie, od tej chwili macie we wszystkim być posłuszni memu synowi. On będzie wam królował, będzie wami władał, będzie dawał wam prawa, których będziecie musieli się słuchać. Wszystko przekazuję Jemu. I czy ci poddani będą teraz okazywali szacunek temu potężnemu królowi przez posłuszeństwo jego synowi? Czy przez nieposłuszeństwo? Chcą niektórzy okazywać chwałę Ojcu przez nieposłuszeństwo synowi. Ale Bóg już nie chce takiej chwały. On mówi, oto mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Tylko w Nim i przez Niego przyjmę cokolwiek. Będę się radował, kiedy będziecie wierzyć w Niego i słuchać Go i wypełniać wszystkie Jego przykazania. Będę się radował, widząc, jak Mu jesteście posłuszni, jak korzystacie z tego, co On daje wam teraz. Jezus Chrystus, jak potężne jest to, co dał nam Bóg w Jezusie. Jak wielką wdzięczność możemy okazywać Ojcu przez posłuszeństwo Synowi też. Pierwszy Jana. Czytajmy pierwszy rozdział od 5 wiersza. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyż nie mieliby już wolności w tym? Nie mieliby już świadomości grzechów, gdyby przyjęli ofiarę Jezusa? Oczyszczeni raz na zawsze, uświęceni raz na zawsze, doskonali raz na zawsze, chodzący w tej światłości, która została uczyniona. Ale jeżeli ktoś nadal chodzi w grzechach swoich, nie chodzi w światłości, nie chodzi w oczyszczeniu krwią Jezusa Chrystusa, nie może mieć społeczność z Ojcem i Synem. Nie może mieć też społeczność z innym wierzącym. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jak piękne jest to, co czyni Pan dzisiaj. On poszedł tam swoją krwią, aby się wstawiać za nami każdego dnia i każdej chwili. To dzięki Niemu możemy mieć to pragnienie czynienia dobra. I kiedy się wierzący człowiek nawet potknie, powstanie, biegnie dalej, bo widzi dobro. Widzi radość i pokój i miłość tego świata. Jezusa Chrystusa i dlatego zawsze będzie biegł do przodu i będzie zwycięzcą. Ale człowiek, który nie widzi zwycięstwa Jezusa, kiedy się potknie, powie, chyba nie nadaje się, rezygnuję.
nie widzi światłości. Dlatego jest tak, patrząc na Chrystusa, chodząc w światłości. I drugi rozdział. Dzieci moje, pierwszy wiersz. To wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czy to rozumiemy? Tak w pełni. Jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Ten świat, który dzisiaj grzeszy, ma tego, który ubłagał Boga, aby ten świat mógł żyć. Aby człowiek tylko uwierzył w Jezusa. Co jest potrzebne do zbawienia? Kiedy oni się pytali Pana naszego Jezusa Chrystusa, co to jest dzieło Boże? Pan powiedział, dziełem Bożym jest wierzyć w Tego, którego On posłał. W Jezusa Chrystusa. To jest najprostsze, co Bóg mógł nam dać. A wielu ludzi nie chce po prostu tego. Woli coś innego, woli swoje ofiary. Woli jakieś modlitwy za grzechy. Woli jakieś dobre uczynki za grzechy. A nie potrafi przyjąć ofiary. Zbyt pyszny jest człowiek. Żeby z pokorą powiedzieć, Panie, Ty umarłeś za wszystkie moje grzechy. Dziękuję Tobie, Jezu. Ta świadomość Ci daje pragnienie niegrzeszenia. Ta świadomość daje radość niegrzeszenia w Jezusie. Ta świadomość nie mówi, że ja mogę grzeszyć. Ta świadomość mówi, w Jezusie mogę być czysty i prowadzić czyste, święte życie. Prawda? Te oczy kierowane na Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego mówią nam, że jesteśmy przeznaczeni do pięknej wieczności z Bogiem i dzisiaj na ziemi do pięknego pielgrzymowania, abyśmy tylko z wiarą uchwycili się tego Pana. On wstawia się za nami, On jest orędownikiem naszym, a gdybyś zgrzeszył, wiedz, że masz orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa. To jest piękna Ewangelia. Zakon tego nigdy nie powiedział. Ale piękne Nowe Przymierze powiedziało nam o tym, że teraz my jesteśmy w tym Nowym Przymierzu i Pan od nas więcej wymaga. On wymaga od nas zupełnej czystości. Zupełnej. Oni wtedy mogli przyjść, złożyć ofiarę, która wskazywała na Jezusa. My dzisiaj mamy ofiarę. Ta ofiara została złożona prawie 2000 lat temu już. I z niej korzysta każdy uczeń Jezusa Chrystusa, każdego dnia. Dlatego jest mężny i mężnie sobie poczynający. Nie pokarm, nie napój. To Królestwo Boże. Ale radość, miłość i pokój w Duchu Świętym. Te wszystkie rzeczy, które przybliżają nas do Boga, mówią, wolny jesteś. Jezus poszedł do nieba. Jest tam. Wstawia się za Tobą, a Ty trwaj w Nim. Naśladuj Go, pielgrzymuj. Jeżeli coś Ci się nie uda, idź dalej. Pan jest Twoim Panem. To tak jak z uczniem. Zwróćcie uwagę, jaki to byłby mistrz w szkole, który by zaraz wyrzucił ucznia po pierwszej lekcji, że on nie umie. Powiedzielibyśmy, że to nie jest żaden mistrz, to jest człowiek, który niszczy ludzi. Czy takiego Jezusa widzimy? Nie. Widzimy Go, że On pozwala się nawet czasami człowiekowi pomylić. I mówi, nie tak, zrób tak. A jeżeli jesteś oporny, to Cię skarci. Abyś powrócił do tego. To jest dobry Pan. To jest mistrz, nauczyciel nasz, który nie wyrzuca uczniów za to, że nie potrafią tego jeszcze tak dokładnie zrobić, ale mówi, czyń dalej. Wzrastaj coraz bardziej w tej dokładności. Bądź coraz bardziej dokładny w tym wszystkim, co czynisz. A wszystko czyń dla mnie i w moim imieniu. A będziesz coraz bardziej szczery, otwarty, gorliwy, szczęśliwy. I coraz więcej i lepiej będzie Ci to wszystko wychodziło. Wiemy, że człowiek mocą swoją może dojść do jakiegoś pułapu, którego nigdy nie przekroczy. Tylko w Jezusie można przekroczyć ten pułap. Piękne jest to, co Pan mówi do nas poprzez Słowo swoje. Zawsze tam jest, aby wstawiać się za nami. Zawsze tam jest. Już nie muszę. Diabeł oskarża. Pan Jezus nie przyszedł oskarżać. On nie oskarża. Ale On wyzwala. Ratuje. Powróćmy jeszcze do listu do Hebrajczyków, do 7 rozdziału.
od 11 wiersza. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Z pokolenia Lewiego mieli być. Jeżeli zmienia się kapłaństwo, musi się też zmienić zakon. I staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia, bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, a przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Zostaje usunięte to przykazanie z powodu jego już nieużyteczności. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. I my czytamy, że końcem zakonu jest Chrystus, aby zbawiony był każdy, który wierzy. Została otwarta ta nowa droga, nowa nadzieja, lepsza nadzieja. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwala im pozostawać w urzędzie. Jeżeli człowiek nie widzi nowego przymierza, jeżeli jego serce lgnąć może do starego przymierza, to nie rozumie, co Bóg dał w Jezusie, jak wielką łaskę okazał nam Bóg w Jezusie. A człowiek, który rezygnuje z łaski, rezygnuje z wszystkiego. Nie może być zbawiony. Tylko w Jezusie. To jest nowe, lepsze przymierze. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za Nim. Tylko przez Niego, w Nim, przez Niego. Wstawia się za wszystkimi, którzy w Nim trwają. Kto nie trwa we mnie, ten nie może być zbawiony, jest napisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Kto nie trwa w Jezusie, ten nie może mieć życia wiecznego. A kto trwa, ten będzie wydawał dobry owoc. Zbawiony może być tylko ten, który w Jezusie przystępuje do Boga. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. To jest bardzo ważne. Wiele rzeczy, które docierają do nas z tego nowego przymierza, tak wiele dla nas znaczą. One powodują to, że możemy widzieć, kto chodzi w światłości. Kto widzi, ten przychodzi do Boga i poddaje pod Jego jakby doświadczenie to, co czyni. 9 rozdział, 11, 12 wiersz. Jeszcze raz przeczytamy te słowa. lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dokonawszy wiecznego odkupienia. To jest potężne, co uczynił Pan. Oto wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe, jest napisane w Słowie Bożym. A teraz to nowe mówi do nas: idź i żyj. Żyj naśladując Jezusa Chrystusa. Zaprzyj się siebie samego. Weź swój krzyż, swoją śmierć w Chrystusie i idź naśladuj Pana. Oczyszczony z grzechów swoich. Wolny, by żyć nowym życiem. Szczęśliwy, bo zbawiony. Nie z własnych uczynków, ale poprzez ofiarę Jezusa. Dlatego pewny mogę być zbawienia w Nim. W tym, że On jest tam ze swoją krwią, aby się wstawiać za mną. Jestem pewny zbawienia w Nim, bo On żyje i trwa na wieki. Na Jezusie nikt się nie zawiedzi. On zbawi każdego, który w Nim przychodzi do Ojca. Przybliża się do Boga. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale i 12 wierszu, znamy te słowa, gdyż modlimy się nimi, zwracamy się nimi do Boga i wyrażamy w nich taką prośbę: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zwróćcie uwagę, że chodzimy w takim ciele i modlimy się do Pana: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pan Jezus jako orędownik zawsze jest tam w niebie, a my modlimy się do Boga: i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc Pan Jezus powiedział do nas tak wyraźnie: jeżeli Ty będziesz odpuszczał tym, którzy są Tobie coś winni, jeżeli Tobie coś złego uczynili, będziesz im przebaczał, to Bóg Ojciec poprzez moją ofiarę przebaczy Tobie. Ale jeżeli nie będziesz przebaczał, jeżeli będziesz złość wyrażał przeciwko komuś, nie będziesz chciał przyjąć jego przeprosin, to Bóg Ojciec też nie przyjmie tego, gdybyś Ty teraz, tego orędowania, to tak jakbyś odwrócił się od tego, co masz dane od Boga. Pan powiedział wyraźnie: odpuszczajcie, jak i wam zostało odpuszczone. Zwróćcie uwagę. Chrześcijaństwo to jest coś wielkiego. Tam nie ma, powiedzmy, kochanego tatusia, który tylko przytula. I nie ma też tam tylko takiego strasznego Boga, który tylko grzmi i bije. Jeżeli człowiek popełni błąd, to zaraz go zniszczy. Jest to Bóg, który kocha i jest sprawiedliwy. Który widzi, czy jesteś nieporadny, czy jesteś pyszny. Który widzi, czy to, co teraz robisz, to robisz dlatego, że nie chcesz Go słuchać, czy dlatego, że nie potrafisz jeszcze tego tak uczynić. Który jest pełen miłości, ale zarazem pełen srogości. I do Niego się modlimy: nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Do Niego się modlimy: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wychodzimy na dzień, na pielgrzymkę. I stają na naszej drodze ludzie, którzy często okazują nam różne swoje charaktery. Stają na naszej drodze i uderzają w nas swoimi charakterami. Uderzają w nas swoimi słowami. Uderzają tym czy tamtym. I co teraz Bóg mówi do Ciebie? Powiedziałeś, prosiłeś mnie, abym odpuścił Tobie tak, jak i Ty im. Ja wziąłem na siebie cały Twój dług, a teraz Ty idź i bierz na siebie ułomności innych. To mówi nasz Pan. I modlimy się i mówimy: Panie, zgadzam się z Twymi słowami. Amen, zgadzam się.
Kiedyś jak wyglądało? Jeżeli zobaczysz grzesznika, zakon to mówił, grzeszącego, co powinieneś zrobić? Co mówił zakon? Zabić go. Ukamienować go. Jeżeli zobaczyłbyś takiego człowieka, masz go ukamienować, aby taki nie żył pośród ludu Bożego. A co dzisiaj mówi Nowe Przymierze? Co mówi Nowe Przymierze? Odpuścił. Aby i tobie było odpuszczone. Wielka zmiana nastąpiła. Kiedyś można było powiedzieć, nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe. Ale to można było połączyć ze starym przymierzem. Nowe mówi, czyń bliźniemu twemu to, co tobie jest miłe. Już nie wystarczy tylko nie czynić niczego złego. Ale teraz Pan mówi, czyń dobro. Z tego będziemy rozliczeni. Czy żeś żył, czyniąc dobro? Czy żeś przebaczał? Okazywał łaskę i miłosierdzie? Okazywałeś pomoc i radość z tego, że możesz komuś to okazać? Nie było to udręką dla ciebie, ale szczęściem, że zostałeś posłany, najpierw oczyszczony, uwolniony z twego grzechu, z twych ciężarów. Posłany w lekkości oczyszczenia krwią Jezusa do tego, żebyś ty mógł żyć pośród tego świata i darzyć innych tym, czym Pan Jezus obdarzył ciebie. A komu wy odpuścicie, temu i ja odpuszczę, mówi Pan. Piękne jest to posłanie. Jak ważne jest zrozumieć to, co się stało. 1 Koryntian. Wiemy, że i półtorej godziny, i dwie godziny, i trzy, i pięć, i dwadzieścia jest za mało, żeby spokojnie omówić to, co mówi Bóg. Żeby omówić coś i dogłębnie zagłębić się, tak jak w morze, Słowa Bożego i radować się nim. Patrząc, co ono do mnie mówi. Rozkochani, nigdy nie liczą czasu, zwróciliście na to uwagę. Miłujący nigdy nie liczą czasu, nie powiedzą dość, już dość. Wystarczy, godzina, półtorej, wystarczy, ile można mówić. Ale słuchają, co ten, który mówi, ten, którego tak bardzo kochają, mówi do nich. Zwróćcie uwagę, to jest właśnie to, że ten, który kocha Boga, może z Nim spędzić cały czas i zawsze będzie szczęśliwy. Ten, który spełnia tylko jakiś rytuał, jest mu już trudno, jest mu ciężko. Bo to jest tak jak na lekcji, kiedy nie kocham nauczyciela i nie kocham tego, co on uczy, to jest mi tak ciężko wytrzymać. Ale kiedy kocham nauczyciela i kocham to, co on mówi, to już dzwonek, zwróciliście uwagę? Zaskoczeni, że dzwonek zadzwonił. Lekcja minęła. A jeszcze można by było tyle jeszcze posłuchać. Tak jest z Bogiem jeszcze bardziej. Ci, którzy Go kochają, siadają obok Niego, obok Pana Jezusa, tak jak Maria. I to wybierają dobrą cząstkę i słuchają Mistrza. Słuchajmy dalej słów Pana i rozkoszujmy się nimi. One nie męczą, ale napełniają. One są jak źródło wód żywych. Są jak taki piękny pokarm, Boży pokarm, który pozwala, że im więcej go spożywamy, tym bardziej jesteśmy silni, tym bardziej zdecydowani, tym bardziej łaknący i tym bardziej wielbiący, tym bardziej szukający, aby poznawać coraz bardziej i bardziej i cieszący się Panem naszym i tym, że będziemy kiedyś z Ojcem. Dzięki temu, co On dla nas uczyni. Będziemy też z oblubieńcem na tej uczcie weselnej, gdzie sam Bóg Wszechmogący gospodarzem, będąc za stali stoły i będzie usługiwał nam Pan. Tak powiedział Jezus Chrystus. Pierwszy rozdział od 18 wiersza. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. To jest taka potężna prawda. Kiedy mówimy o krzyżu Jezusa, o tym, że myśmy umarli na krzyżu, to jest mocą Bożą do przezwyciężania wszystkiego, co naciera na nas. Wszystkiego, co wypływa z ciała. A wy nie chodźcie według ciała, lecz według ducha. Przeciwstawcie się ciału, a poddajcie się Duchowi Świętemu. Mocą Bożą do nowego życia, że Jezus Chrystus spłacił tam nasz dług. Ile to ci daje ochoty i lekkości do chodzenia z Panem? Twój cały dług został spłacony. Przybity tam list dłużny. Amen? Przybity do tego krzyża list dłużny każdego z nas. I wtedy zostaliśmy oczyszczeni przez wiarę w ten akt tam na krzyżu. Jest to mocą do nowego życia, do życia z Bogiem, do życia otwartości, uwielbianiu Pana i korzystaniu z Jego mocy, do wzywania Jego imienia i wiedzenia, że On Cię słyszy i jest po stronie każdego, który korzysta z krzyża, bierze swój krzyż, swoją cząstkę śmierci w Chrystusie na siebie codziennie i idzie, naśladuje Go. Pan Jezus nie umierał za swoje, za grzechy, za nasze grzechy. On grzechu nie popełnił. Ale jako ten, który mógł złożyć ofiarę, jedyny, który mógł złożyć ofiarę, złożył ją. I wielka radość w niebie odbyła się, kiedy Pan wstąpił do nieba tam. Mówili, godzien jesteś otworzyć księgę, gdyż odkupiłeś dla Boga Ojca lud z ziemi, oczyściwszy go swoją krwią. Dla nas jest on mocą Bożą, którzy dostępujemy zbawienia. Jest mocą, żeby żyć i trwać. Żeby nie dawać diabłu przystępu. Żeby nie szukać czegoś po staremu, ale wszystko brać z ust mistrza i w nowym przymierzu znaleźć całą swoją radość i szczęście. Korzystać ze starego jako mądre. I czerpać z nowego. Wiele proroc dotyczy czasu końca i one zostały zapisane w Starym Testamencie. Czerpiemy z nich. Czerpiemy z tych wszystkich doznań Izraelitów, kiedy nie byli posłuszni Bogu i co ich za to spotkało. Uczymy się. Wiemy, że Bóg jest takim samym Bogiem, skoro im okazał gniew za grzech, to i nam nie pobłażać będzie. Jest to wielką łaską, że możemy mieć Stary i Nowy Testament dzisiaj w naszych rękach. Ale obowiązuje nas nowe przymierze. Zupełnie nowe. Przymierze, które Bóg zawarł w Jezusie Chrystusie. 23, 24 wiersz. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenia, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Mocą ku życiu i mądrością w tym postępowaniu. W Nim, w Jezusie. Zaprawdę dopiero jesteśmy mocni, mądrzy, doskonali. Dla nas jest On najważniejszy. To, co się dokonało na krzyżu. Jedni szukają mądrości, drudzy znaków. A my mamy Jezusa. Krzyż, który dla nas ma tak wielkie znaczenie. Czy rozumiesz krzyż? Czy rozumiesz, co On uczyni? Pan powiedział, kiedy ja będę wywyższony, wywyższony wszystkich do siebie pociągnę. Amen. To jest piękne. Wszystkich, którzy wierzą w Niego, wszyscy, którzy wierzą w Niego, będą z Nim. Zupełnie za darmo. 30, 31 wiersz. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Dzięki Bogu jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Jezus powiedział, że jeżeli Ojciec kogoś nie przyprowadzi do mnie, sam człowiek przyjść nie może. Ojciec przyprowadził nas do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I On jest dla nas mądrością
sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. I kto się chlubi, niechaj się w Panu chlubi. Jezus umarł za mnie na krzyżu. Jezus spłacił mój dług. Jestem wolny. Jestem wolny od mego długu. Jezus uwolni mnie. Jego imię dodało wiary, podniosło człowieka. Jego imię sprawiło, że człowiek został oczyszczony z grzechów. Jego imię otworzyło drogę dla Ducha Świętego. Jego imię prowadzi nas do wieczności. W Jego imieniu Bóg dał nam wszystko. Tak jak czytamy Biblię, wszystko Bóg dał w Jezusie Chrystusie. Ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios w umiłowanym. Wszystkim nas ubłogosławił w Jezusie i każdy, kto chce czerpać z tych błogosławieństw, chce być cierpliwy, łagodny, uprzejmy, miły, miłosierny, łaskawy, pełen miłości, pełen odwagi, pełen zwycięstwa, zaufania, wierności, sprawiedliwości. Bóg mówił, masz to w Jezusie. A jeżeli człowiek tego nie ma, to próbuje z innego źródła zaczerpnąć. Bóg jest zawsze Bogiem prawdomównym. Kiedy trwasz w Chrystusie, On cię napełnia błogosławieństwem nieba. Ale kiedy nie trwasz, nie możesz mieć tego błogosławieństwa. Dlatego inną drogą żaden człowiek się tam nie dostanie. Pan powiedział, po owocach rozpoznawajcie. Które to są drzewa, które należą do mnie, a które to są drzewa, które należą do diabła. Patrz na owoc. Na owoce, które się pojawiają na tym człowieku. Czy jest łagodny? Czy jest cierpliwy? Czy jest wytrwały? Wstrzemięźliwy? Czy jest pokorny? Czy potrafi nadstawić drugi policzek? Czy potrafi zło dobrem zwyciężyć? Czytaliśmy, że należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. I z czego może się chlubić człowiek? Jeżeli w Jezusie nie zobaczy tego wszystkiego, może się chlubić ze swoich jakichś dokonań, że jest może lepszy, że może nie kradnie, że może lepiej się modli, że może inaczej się modli. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Pan powiedział nam, dość waszych wrzasków, waszych ofiar, waszych krzyków. Chcę, żebyście słuchali mego Syna. Chcę, żebyście byli sprawiedliwi i prawowierni. To jest prawda od Boga. Niech imię Pana będzie uwielbione. I na koniec jeszcze tak, prawie na koniec. Ewangelii Marka, 12 rozdział. Chcę powiedzieć teraz o tych prawach zapisanych w sercach naszych. Jeżeli nie są te prawa w sercu zapisane, to człowiek jest zagubiony. A wiemy, że prawa wyrażają się też działaniem. 12 Marka, 28 wiersza. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jeden jest. Że Bóg jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go więcej pytać. Jakie prawa Bóg zapisał w sercach ludu swego? Prawo miłości do siebie, z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. I prawo miłości do bliźniego. Czy jest to w twoim sercu zapisane? Odpowiedź jest tak lub nie. Jeżeli nie, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Coś jest nie w porządku. Jeżeli tak, to wszystko jest dobrze. Jeżeli miłujesz Boga i tęsknisz do Niego całym swoim sercem, kiedy miłujesz Boga i masz dla Niego całą swoją duszę, kiedy miłujesz Boga i całe siły Mu oddajesz do dyspozycji, kiedy miłujesz Boga i całe myśli kierujesz ku Niemu, jesteś dobrze ustawiony. To Boże prawo jest w Twoim sercu. A jeżeli miłujesz bliźniego swego jak siebie samego i chciałbyś, żeby on był zbawiony i wszystko czynisz ku temu, aby i on był zbawiony, to jest to, o czym mówi Pan. Do tego posłał nas Jezus Chrystus i po tych przyjdzie, którzy to prawo mają w swoich sercach. Człowiek nie jest w stanie sobie tego prawa nabyć. Bóg dał to prawo w Jezusie. I tylko w Jezusie człowiek może mieć napełnione serce tym prawem i umiłować Boga całym sercem, całą myślą, duszą i siłą. To jest amen. To jest Boża prawda. Tą prawdę Duch Święty potwierdza każdego dnia we wszystkich, którzy chcą kroczyć drogą Pana. Każdego dnia napełnia. Każdego dnia umiera, mówi Paweł. Każdego dnia w Jezusie Chrystusie zaczynam nowe życie, nowy dzień z Jezusem. Jeżeli zacząłbym bez Niego, to tak jakbym nigdy nie był z Nim. Nie liczy się, ile czasu byłem z Chrystusem, gdybym zaczął ten nowy dzień bez Niego. Liczy się tylko, czy ten dzień zaczynam z Chrystusem. To jest tak bardzo ważne. Po miłości rozpoznają, żeście uczniami moimi, powiedział Pan. Miłości, którą sam Duch Święty rozwija w sercach tych, którzy należą do Niego. Miłości, która gotowa będzie uczynić wszystko, co chce Mistrz. Miłości, która jest gotowa pokonać wszystkie przeciwności. Miłości Bożej. Oto miłość. Pan przyszedł toczyć walkę z diabłem. Umarł na krzyżu i wstąpił do nieba, aby ona mogła być rozlana w sercach.